Dobry wieczór. Pokój dla braci. Przenoszę dla braci wiele pozdrowień z naszej chicagowskiej klasy. Również większość braci starszych zna siostrę Stefanię Iwaniczko. Więc ja rozmawiałem z nią przed naszym wyjazdem i ona przesyła głębokie chrześcijańskie i pozdrowienia dla wszystkich braci. Ja przyjechałem tutaj do Rzeszowa, a oni mnie wyposażyli w posłuchowe przyrządy i chyba muszę jechać na Księżyc teraz. Bardzo się cieszę, raduję z tej sposobności, że mogliśmy przyjechać do braci. W zeszłym roku, w październiku, była konwencja, zebranie w Chicago i ja rozmawiałem z bratem Zylć, że byłoby dobrze, żeby on pojechał do Polski. A brat mówi tak, ja pojadę, jak ty pojedziesz. Więc zgodziliśmy się, że przyjedziemy i raduję się z tego, że brat mógł przyjechać. Jest wielkim błogosławieństwem, chyba będzie dla braci. A jeszcze przy tej sposobności mój wnuk chciał przyjechać i mówi mi, że on chce widzieć swoje korzenie. No to właśnie miałem przywilej, że zapłacić mu drogę i przyjechaliśmy. Co bardzo z tego jestem za to wdzięczny naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, za tę wielką przywilej i spotkać tak wiele braci, bo byłem poinformowany, że jest tylko 3 przesiewaczy tutaj w Polsce. A to zapomnieli dołożyć kilka zer z tyłu. Więc jest to bardzo, bardzo miła społeczność. Drodzy bracia, siostry, mój wykład już był powiedziany przez wszystkich braci. Oni przytoczyli wszystkie te wiersze ze Słowa Bożego. To ja chyba postoję 10 minut i dam wam przerwę i idziemy na duży obiad. Okej. Rozpoczniemy nasz wykład słowami apostoła Pawła, 2 do Koryntów, 3:18. Drugi do Koryntów, wiersz 3:18. I apostoł Paweł mówi następująco. Lecz my wszyscy, którzy odkrytym obliczem na chwałę Pańską jako w zwierciadle patrzymy, a też wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały chwałę jako od Pana, od Ducha Świętego. Te słowa apostoł Paweł nie pisał ani do Żydów, ani do pogan. On mówił do członków Kościoła. I również do wszystkich całego poświęconego ludu w czasie wieku Ewangelii. I te słowa również odnoszą się z drugiego punktu widzenia do wszystkich poświęconych w obecnym czasie. Nasz tekst wskazuje nam, że ktokolwiek widzi chwałę naszego Pana, będzie to miało na Niego wpływ i ktokolwiek widzi Pański prawdziwy charakter, to z konieczności znajdzie się w próbie, która sprowadzi dla Niego błogosławieństwo przez pragnienie naśladowania naszego Pana, albo odwrotnie uczyni z Niego jako mające wstręt do sprawiedliwości. Prawda ma taki wpływ. Albo idziemy w jedną stronę, albo ktoś odrzuci prawdę i pójdzie w drugą stronę. Apostoł Paweł mówi, my wszyscy, odnosi się do Kościoła. On nie mówił do Izraela, ani do świata ludzkości. Dlaczego? Bo oni mieli symboliczną zasłonę na ich oczach. Oni nie mogli widzieć boskiego planu wieków. Oni nie widzieli chwały i piękności boskiego charakteru i oni nie mogli widzieć zacnego charakteru naszego umiłego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, kiedy był tutaj na ziemi. Apostoł oświadcza, że my, którzy odkrytym odbiciem, z których serc zasłona nieświadomości i błędnego mniemania jest częściowo lub całkowicie usunięta, to w takiej proporcji możemy oglądać chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też musimy mieć dobry, symboliczny wzrok, żeby widzieć to, co jest napisane w Słowie Bożym. I w takim stanie możemy przyjmować myśli i prawdy do naszego umysłu. Pewien ojciec chciał nauczyć syna lekcji. Zawsze zajmował się rzeczami błastycznymi i ojciec już był zdenerwowany, a ojciec miał solarkę prowadził i mówi tak, bierz ten kosz i przyjdź tutaj. I on wziął ten kosz, przyszedł tutaj i mówi tak, nałóż do tego kosza te wszystkie trociny na pełno. I on zapakował te wszystkie trociny do tego kosza, a później go zaprowadził do ogrodu i mówi tak, nałóż dużo jabłek do tego kosza. A on mówi, ojcze, ja mam pełno trocin w tym koszu. Jak mogę nałożyć jabłek do tego kosza? A on mówi, tak samo ci chcę powiedzieć coś. Ty w głowie masz same trociny. I musisz wyrzucić te trociny, ażebyś mógł założyć jabłka do kosza, tak samo, abyś mógł nałożyć dobrych rzeczy do twojego umysłu. Twarz w biblijnej symbologii oznacza znajomość prawdy. Nie mając zasłony, to znaczy, że mamy jasną znajomość prawdy. Jak zwierciadło reprezentuje Słowo Boże. Nie wiem, co jest, lustro czy zwierciadło, jak używacie? Jedno i to samo. Ale jedno chyba jest starsze słowo, drugie nowsze. To które nowsze jest? Lustro, okej, okay. Będziemy lustro mówić. W Słowie Bożym, drodzy bracia i siostry, widzimy chwalebny charakter Boga Jezusa. Nienaturalne, jakie odbicie w zwierciadle Słowa Bożego. Doskonały Adam, kiedy był stworzony na obraz i podobieństwo Boże, on był odbiciem boskiego charakteru. I w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 26 wierszu, mówi nam następująco. Pierwszy, 26. A zatem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego, a niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzęty, i nad wszystką ziemią, i nad wszystkim płazem płazającym po ziemi. Więc tu widzimy odbicie podobieństwa naszego Pana, naszego Boga, bo On był stwórcą całego wszechświata i był królem całego świata. A charakter był odbiciem, również jego odbiciem. Zwierciadło Słowa Bożego pokazuje nam chwalebny boski charakter i jego mądrość, sprawiedliwość, moc i miłość. I jego osobiste przymioty, jego istoty. I kiedy my patrzymy na cztery przymioty charakteru i na jego przymioty, jego istoty, to widzimy, że te wszystkie przymioty współpracują i tam nie ma sprzeczności. Taki właśnie jest charakter naszego Pana. I on jest dla nas wzorem. I apostoł Paweł mówi, że musimy patrzeć do lustra Słowa Bożego i widzieć odbicie na tych dwóch pięknych charakterów. Biblia daje nam konieczne informacje dla osiągnięcia zbawienia. I apostoł Paweł do 2 Tymoteusz 3,16. Drugi Tymoteusz 3,16. Mówi, wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości. Patrząc w zwierciadło Słowa Bożego, znajdujemy na nasze upadki, nasze braki, nasze niedoskonałości i tam widzimy dwa doskonałe charaktery. Istoty Boga i Jezusa Chrystusa. Kiedy nasz Pan nauczał swoich uczni, Kiedy oni pytali się, ażeby nauczyć modlić się i tak dalej, on wskazywał na najwyższą istotę, która pokazywała się, że była świętą. I u Mateusza w 5 rozdziale w 48 roku mówi tak, aby oni patrzyli na Ojca, który jest doskonały. I ten Ojciec nasz niebieski był 100% doskonały. Najwyższą doskonałość, jaką można osiągnąć. I nasz Jezus również, apostoł Paweł w liście do Żydów, do Żydów 7,26. Takiego zaiste przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, który by stał się wyższy nad niebiosa. Takie właśnie charaktery Biblia nam pokazuje. To są tylko dwa wzory, na których możemy się wzorować, ażeby osiągnąć chrześcijański i charakter, który jest przyjemny dla Boga. Słowo Boże mówi nam, pokazuje nam, gdy patrzymy w lustro Słowa Bożego, nasz stan, w jakim stanie jesteśmy. Psalmista Dawid w 51 rozdziale, w piątym wierszu mówi, muszę przeczytać. Mówi oto w nieprawości, siódmy wiersz, oto w nieprawości poczęty jestem, a w grzechu poczęła mnie matka moja. W takim stanie wszyscy byśmy byli zrodzeni. I w tym stanie prawie wszyscy umieramy. I również apostoł Paweł do Rzymian w 3 rozdziale, w 23 wierszu mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy jesteśmy upadłymi. I drodzy bracia i siostry, my nie ujrzymy naszych twarzy w tym zwierciadle, aż osiągniemy doskonałość nie cielesną, ale doskonałość charakteru. I cały Kościół od dnia od Pięćdziesiątnicy aż do roku 1914 ich jedynym celem i zamiarem było, aby osiągnąć ten doskonały charakter, ażeby mogli otrzymać tę duchową naturę, boską naturę, o którą się ubiegali. I my wiemy, że kiedy drzwi do wysokiego powołania się zamkły w roku 1914, wszyscy, którzy zostali tutaj na ziemi jeszcze, Bóg wiedział, że żaden z nich nie odpadnie. Bo jeżeli drzwi się zamkły, liczba skompletowana była, więc on wiedział, że ci osiągną tę doskonałość i wreszcie otrzymają tę najwyższą naturę. Rok 14 był bardzo ważnym rokiem. I w objawieniu, w 9 rozdziale, w 6 wierszu, jest bardzo znamienny tekst. Mówi tak, przetoż w one dni szukać będą ludzie śmierci, ale jej nie znajdą. I będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich uciecze. O jakiej tu śmierci apostoł Jan mówi? On nie mówi o śmierci Adamowej. Bo jeżeli chcemy znaleźć śmierć, to tylko chodźmy na ulicę, jak jest wielki ruch i próbujmy ją przejść i śmierć znajdziemy, obojętnie gdzie. Tutaj apostoł Jan mówi o śmierci ofiarniczej. I gdy w roku 1914 drzwi do wysokiego powołania się zamkły, są jeszcze jednostki, które nauczają i w dalszym ciągu wystawiają ofertę najwyższej nagrody, że jeszcze tę nagrodę można osiągnąć. I oni szukają symbolicznej śmierci ofiarniczej, lecz ta śmierć mówi apostoł Jan, że on nich ucieczy. Bo od tego czasu nie można umierać śmiercią ofiarniczą. Jak możemy dokonać i osiągnąć ten doskonały charakter, który Bóg od nas wymaga? My musimy zmienić nasz stary charakter na podobieństwo i obraz, jaki jest pokazany w Biblii, chwałę boskiego wzoru. I celem powołania Kościoła, apostoł Paweł do Rzymian w 8 rozdziale, w 29 wierszu, mówi następująco. 8 rozdział, 29 wiersz. Albowiem, które on przejrzał, te też przeznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego, żeby on był pierworodnym między wszystkimi braćmi. My widzimy z tego tekstu, że mówi, że Bóg przewidział i przeznaczył. Przejrzał i przeznaczył. Bóg nie przejrzał każdej indywidualnej jednostki. On tylko przewidział 144 tysiące i te specjalne charaktery, jakie były wymagane, aby otrzymać najwyższą nagrodę boskiej natury. W angielskim to jest predestination i to była główna doktryna Jana Kalwina. Przeznaczenie. Kilku jest przeznaczonych otrzymać życie wieczne, a resztę wszyscy pójdą do piekła. Takie było wyrozumienie w tamtym czasie. My ze Słowa Bożego dowiedzieliśmy przez sług, że nie, to nie jest boskim planem, a żeby tylko kilku zbawić, a resztę, żeby zginęli. I to był właśnie cel, ażeby przez cały bieg Ewangelii ci wybrani, których Pan powołał, aby zmienili swoje charaktery na podobieństwo, nie na podobieństwo jakiegoś człowieka, wodza, lidera, ale na podobieństwo Jezusa Chrystusa i Boga. To były dwa charaktery, które Biblia nam pokazuje jako w zwierciadle. I apostoł Paweł do Rzymian w 12 rozdziale, w 2 wierszu, bardzo znany wiersz jest, i mówi tak. Ale nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola dobra, Boża dobra, przyjemna i doskonała. Pierwszy wiersz mówi, że zachęcał, oni byli tymczasowo usprawiedliwieni i on zachęcał tych, którzy bracia, którzy byli w Rzymie, ażeby zrobili ten dodatkowy krok, ażeby się poświęcili, ażeby byli spłodzeni z Ducha Świętego. I gdy to zrobili, to mówi, a teraz musicie coś zrobić. Mówi, nie przydobywajcie się światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. Wszyscy musimy zrobić 180 stopni nawrót. Tak jak Jezus powiedział, wszyscy, cały świat jest na szerokiej drodze. I ta droga jest taka szeroka, żeby pomieściła 7 bilionów ludzi. I z obrazu piramidy, gdzie ta droga prowadzi? Do dołu. I tak jest łatwo iść, że nawet nie musisz iść, możesz legać i będziesz się tulał i tam dolecisz do tej dziury. Ale wszystkie inne przejścia, które pokazują nam w piramidzie, wymagają wysiłku. Wszystkie przejścia te drugie idą do góry. A szczególnie przejście w wielkiej piramidzie, wielkiej galerii, jest bardzo trudno tam się posuwać. Więc apostoł Paweł mówi, że musimy się nawrócić, musimy zmienić nasze postępowanie, musimy zmienić nasze myślenie i musimy zmienić nasze serca. Bo bez tego absolutnie nie można otrzymać żywota wiecznego. Co to jest charakter? Jest to umysłowe, moralne i religijne zalety wyrobionego usposobienia człowieka. Zupełna przemiana charakteru na podobieństwo charakteru Bożego to powinna być stałym wysiłkiem naszego każdego dziecka Bożego. Głównym celem chrześcijanina jest przygotowanie się do Królestwa Bożego. Musimy się poddać woli Bożej całkowicie. Musimy się całkowicie zmienić. To, cośmy myśleli przed poświęceniem, to musimy zmienić w innym kierunku. I to nasze życie chrześcijańskie powinno być sukcesem. Kiedy zapytano magnata hotelowego, pana Hiltona, słynne hotele Hilton, pytałem się, co jest sukcesem twojego biznesu? Wszystko ci idzie dobrze. A on odpowiedział, mówi tak, lokacja, lokacja, lokacja. To było jego sukcesem. Postawić hotel w takim miejscu, żeby biznes był. Tak, drodzy bracia i siostry, sukcesem naszego chrześcijańskiego życia powinno być charakter, charakter, charakter. Drodzy bracia i siostry, kiedy przyjdzie grobowa deska, nic nie weźmiemy ze sobą. Jest taki program w Ameryce, Strange Inheritance, dziwne dziedzictwo. I ta reporterka, która prowadzi godzinę ten program, przy końcu mówi tak, pamiętaj, nie weźmiesz nic ze sobą. I jeden program był, który patrzyłem, więc była kobieta i ona skupowała lalki. I w całym domu było 10 tysięcy lalek. Były półki wszędzie poukładane po całym domu. Jak zmarła i zawiadomili syna, syn przyszedł, za głowę się złapał, mówi, co ja to zrobię z tymi lalkami? Ale tam biznes zrobili, sprzedali wszystko. Ale w końcu ona mówi, pamiętaj, nie weźmiesz nic ze sobą. Jaka jest prawda? Taka Biblia mówi, nagość przyszedł i nago odejdziesz. Jeden człowiek umiera. Zawołał żonę i mówi tak, wiesz, my są bogaci, mamy w dwóch bankach pieniędzy, jak ja umrę, to idź do tego banku, wybierz wszystkie pieniądze, włóż do poduszki z poduszki i włóż mi do trumny. I ona zwierzyła się sąsiadce, bo sąsiadka jej pomagała w tym zarządzeniu pogrzebu. W dzień pogrzebowy sąsiadka mówi, słuchaj, tyś nie zrobiła według jego życzenia. No, mówi, ja zrobiłam. A co było? Mówi, ta poduszka była taka duża, że jak chciała zamknąć wieko od trumny, nie zamkło się. Wzięłam pieniądze, poszłam do banku, włożyła i wyrobiła mu czeka i dała mu czeka pod głowę i mówi, jeżeli mu potrzeba, niech sobie zmieni czeka. Na co mu tyle pieniędzy? Ja... Więc to jest właśnie prawdą, że w naszym życiu zabiegamy, zabiegamy i wreszcie pozostawimy wszystko i czasem to, co zostawimy, to nic tylko na kłopot dla dzieci i ci, co pozostają. Apostoł Paweł do Koryntów, pierwszym do Koryntów, w szóstym rozdziale, w dziewiątym wierszu, dziesiątym i jedenastym ostrzegał braci. Szósty, dziewiąty. Ażaż nie wiecie, iż niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy, ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijanicy, ani rzeczący, ani zdziercy Królestwa Bożego nie udziedziczą. Dlaczego on pisał do Koryntów taki ostry list? My pamiętamy, że byli to poganie. Ich moralne życie było bardzo niskie. I kiedy przyszli i przyjęli Ewangelię Królestwa Bożego, więc apostoł Paweł im wyraźnie mówił, że jeżeli takie rzeczy będziecie praktykować, to absolutnie nie dostaniecie się do Królestwa Bożego. I wykazywał im, że te wszystkie rzeczy to są uczynki starego ciała. A że teraz jesteście nowym stworzeniem, tu musicie całkiem inaczej myśleć. I w ten czas wykazywał im, że muszą wyrabiać sobie owoce Ducha Świętego. I do Galatów w 5 rozdziale, w 19 wierszu mówi, że jawne są uczynki ciała, które są i wykazuje na te uczynki ciała. A w 22 wierszu mówi tak, ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, niesłapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Przeciwko tym nie masz zakonu. Więc tu im pokazuje, że oni muszą wyrabiać sobie chrześcijański charakter. I jak na innym miejscu powiedział, że nowe stworzenie walczyło ze starym ciałem. I mówi, zależy, które wygra. Jeżeli ciało przegra, nowe stworzenie idzie na śmierć. Ale jeżeli nowe stworzenie wygra, więc ciało idzie na śmierć. Więc to były ważne rzeczy i to są dobre rzeczy dla nas, że musimy praktykować to samo. Obojętnie do jakiej klasy należymy. Czy to świat ludzkości, czy poświęcający się obozowcy Epifanii, czy młodocianie godni, wszyscy muszą ociągnąć doskonały charakter, 100%. Biblia nam mówi, że w objawieniu w 21 rozdziale pokazuje nam, odnosi do małego okresu, kiedy ostateczna próba będzie dla całej ludzkości. Dwudziesty siódmy wiersz mówi tak. I nie wnijdzie do niego nic nieczystego i czyniącego obrzydliwość, kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księgach żywota barankowego. Kiedy przyjdzie ostateczna próba, drodzy bracia i siostry, nikt tam nie wyjdzie. Ci, którzy osiągną tylko 99.9999, jest niedostateczne. Oni wszyscy będą wypróbowani i nie okażą się wiernymi, ażeby otrzymać życie wieczne. Ale tylko ci, którzy osiągną 100% doskonałość, wejdą w przyszłe wieki chwały. My potrzebujemy paszport, żeby tam się dostać. Niektórzy już twierdzą, że są doskonałymi w obecnym czasie. Już gwarantowane jest, że będą młodocianymi godnymi, będą w królestwie i tak dalej, i tak dalej. Brat Russell ostrzegał w jednym manie, mówi, że ten, który twierdzi, że już osiągli ten stan, a żeby uważali, że ich upadek rozpoczyna się od tego czasu. I my wszyscy, kiedyśmy się poświęcili dla Boga, tośmy złożyli aplikację na ten paszport. I kiedy opuścimy ten świat, to jeszcze paszportu nie będziemy mieć. Gdy przyjdziemy w tysiącleciu, podczas zmartwychwstania, dalej tego paszportu nie będzie. Wiecie, kiedy otrzymamy ten paszport? Aż przy końcu małego okresu. Więc musicie czekać 1000 lat. I nie zniechajcie się, bo to będzie długo czasu. Ale na pewno, jeżeli jesteście wiernymi i wyrobicie sobie chrześcijański charakter, i ja też, to w ten czas otrzymamy ten paszport do wejścia do Królestwa Bożego. Apostoł Paweł w dalszym ciągu w naszym wierszu, w 2 Koryntów 3,18 mówi tak, przemienieni z chwały z chwałę. Jest to stopniowy progres. Charaktery nie rosną tak jak grzyby po deszczu. Ale to jest powoli. I musimy codziennie uważać, wyrabiać sobie ten chrześcijański charakter. Nie jest to natychmiastowa zmiana, ale jest to długi proces. Ale to nie znaczy, że musimy wyrabiać sobie ten chrześcijański charakter całe życie. My widzimy z przykładów apostołów Szczepana, przypuśćmy, był młodym człowiekiem. I kiedy był ukamienowany i mamy świadectwo, że był zwycięzcą, to nie znaczy, że musimy pracować nad sobą przez całe życie. Można osiągnąć ten charakter dużo wcześniej. I dobrze by było, gdybyśmy osiągli jak najwięcej, że kiedy przyjdziemy do Królestwa, żeby nam tylko brakowało albo nic, albo może tylko 1%, a 2. Bo w Królestwie będziemy bardzo zajęci. Mamy wielką pracę. Brat Jolly powiedział nam tak, że wy będziecie misjonarzami. Wszyscy. I nie ma czasu, żeby na błahostki, tylko trzeba wziąć torbę, wodę i iść i nauczać ludzi. To jest misja misjonarza. Bo celem jest w tysiącleciu, to jest nawrócenie świata. Nie jest w obecnym czasie czas na nawrócenie świata, ale to będzie w tysiącleciu. Dlatego też wyrobienie naszego charakteru musi mieć początek, środek i końcowy etap zupełnego, doskonałego charakteru. I tak długo, jak zasłona będzie na naszym symbolicznym wzroku, tak długo będziemy mieli trudności w zmianie naszych serc, uformowania chrześcijańskiego charakteru. Pewna kobieta poszła do łazienki, wzięła sobie prysznic, wyszła z prysznica i teraz nowoczesne łazienki są bardzo ładnie tutaj widzę wyposażone, są lustra, więc patrzy do lustra i narzeka. Jak strasznie wyglądam. Ciało zwisa, zmarszczki po twarzy, a mąż stoi z tyłu i patrzy. A ona zwróciła się do niego, mówi, kochany, daj mi jakieś słowo komplementu, coś dobrego powiedz mi. A on mówi, masz wspaniały wzrok. Tak, drodzy bracia i siostry, my musimy mieć bardzo dobry wzrok, duchowy wzrok, ażeby widzieć nasze zmarszczki, nasze niedoskonałości i żeby wrócić na właściwą drogę i pracować nad samym sobą. Nasz umysł i serce formują charakter. I brat odczytał przede mną przypowieści Salomonowe 4,23. Szczęście serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Serce jest bardzo ważnym czynnikiem w naszym życiu. Serce jest uważane za siedlisko, symbol wszystkich uczuć cielesnych i duchownych, złych i dobrych. Ze serca pochodzą dobre myśli i złe myśli. I Salomon mówi tak, żeby strzec serca Twego. On nie mówi, strzec starszeństwa Twego, bo z niego żywot pochodzi. Kiedy patrzymy na zbory, na narzekania, jak bracia narzekają, starsi są przyczyną 80% kłopotów w zborach. I winę ponoszą klasy, zgromadzenia. Bo oni są panami zgromadzenia i oddają władzę dla starszych. Starsi są nazwani sługami. A co to jest sługa? W moim galicyjskim słowniku to mówi tak. Wynieś, przynieś, pozamiataj. To jest sługa. Brad Russell dał nam piękny 6 tom. I tam jest jeden rozdział, organizacja nowego stworzenia. I co on tam pisze? On daje bardzo solidne dorady. Jakie są obowiązki klasy? Jakie są obowiązki starszych? Starsi są sługami i oni nie decydują. Oni, kiedy są obrani za starszego, to nie mają korony włożone i centrum i mają rządzić klasą. Oni są na usługach klasy. Ten tekst nie mówi, strzeż organizacji swojej, bo z niej żywot pochodzi. Przez lata, ja pojechałem do Ameryki w 65 roku, brat Jolly zawsze mówił na wykładach, my nie jesteśmy organizacją, my nie mamy żadnych członków, Myśmy są niezależni. My nie rozkazujemy nikogo, co ma robić. Klasy są niezależne. Ostatnio powiedziane jest, my jesteśmy organizacją. Organizacja wydaje prawdę. Nie człowiek, organizacja wydaje prawdę. Myśmy są członkami organizacji. I tak wygląda, jeszcze tego nie powiedziane, a i tak wygląda, że organizacja da zbawienie. Ja się pytam, kto wisiał na krzyżu, organizacja czy Jezus? Apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich 4:12 mówi, kto daje zbawienie? I apostoł Paweł do Filipensów 3:14. On mówi tak, a jedno czynię, że to do tego, co za mną jest, nie zapamiętając, a do tego, co przede mną śpieszę, bierze do kresu i zakładowi powołania onego Bożego, który jest z góry w Chrystusie Jezusie. Więc on miał jeden cel, biec w zawodzie. I nasza manna dzisiaj mówi o biegu. I jak mamy przygotowywać się do tego biegu? My widzimy czasem, jak zawodnicy stają na starcie i ten bieg jest ograniczony do pewnych kilometrów i tam w tym czasie muszą się zmieścić. Wyobraźmy sobie, gdyby zawodnik przyszedł ubrany, dwie walizki, dwa plecaki, wiadro z wodą, parasolka w razie czego, albo deszcz, albo słońce, żeby go nie piekło. I startuje z tej mety, startuje od startu, no i idzie. Jeżeli zawodnicy w 2 godzinach dokończą te biegu, to on na pewno za 2 miesiące dojdzie tam w tym biegu. I ta manna mówi nam, i apostoł Paweł mówi, nie bądźcie obciążeni. W angielskiej pieśni w 95 to jest taki wiersz, że tylko chcę dotknąć lekko ziemskich rzeczy. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, nie możemy pochłaniać naszego życia w światowych sprawach. Jeżeli jest możliwość tylko tyle zarabiać, żeby było wystarczające dla naszego życia. I apostoł Paweł mówi, przestawajcie na tym, co macie. Nie można się zabijać. Dlatego celem naszego prawdziwego chrześcijańskiego życia jest osiągnięcie charakteru, którego Bóg uzna. My musimy osiągnąć skrystalizowaną miłość. Niczym możemy być uznani godnymi wejścia do królestwa. I psalmista Dawid w 24 psalmie wiersz 3 i 5 mówi tak. Któż wstąpi na górę pańską, a kto stanie na miejscu świętym jego? Człowiek niewinnych rąk, czystego serca, który się skłania ku marności duszy swej, a nie przyciąga zdradliwie, nie przysięga zdradliwie. Ten weźmie błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga Zbawiciela naszego. Mówi, kto wstąpi na górę pańską. Odnosi się to niebieskiej fazy królestwa, ale również nosić do ziemskiej fazy królestwa. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, to mówi, tylko ci, którzy są niewinnych rąk. Rąki, ręce to są uczynki. Nogi jest postępowanie. Więc od naszego początku chrześcijańskiego życia, kiedy się rozpoczęli ten bieg, musimy żyć sprawiedliwie, uczciwie i czysto. Do Filipensów 3:12. Mówi tak, nie iżbym już uchwycił, alem już doskonałem był, albo już doskonałem był, ale ścigam, abym też uchwycił to, co też od Chrystusa Jezusa uchwycony. I 14, ale to jedno czynię do tego, co jest za mną, jest zapamiętając, a do tego, co jest przede mną, śpiesząc. Bierze do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego, który jest z góry w Chrystusie Jezusie. Więc apostoł Paweł mówi, że on jeszcze nie osiągnął, ale bierze do jednego on bierze do chce dostać się do tej mety. I w drugim Tymoteuszu, drugi Tymoteusz 4, 6, 8. Mówi tak, albowiem ja już bywam ofiarowany, a czas rozwiązania mego nadchodzi. Dobrym bój bojował, biegum dokonał, wiarę zachował. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi da w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Kiedy przyszedł już czas i wiedział, że on już umrze, on wiedział, że on dopiął celu. On skrystalizował swój charakter na podobieństwo swojego mistrza Jezusa Chrystusa. I co on powiedział? Mówi, korona moja jest odłożona. On wiedział, że kiedy umrze, on nie pójdzie do nieba. Tylko musiał czekać na wtóre przyjście naszego Pana i dopiero otrzymał nagrodę, kiedy przyszło pierwsze zmartwychwstanie. Drodzy bracia i siostry, gdyby Pan powiedział, kiedy rozpoczął powołanie Kościoła i powiedział tak, musicie czekać 1000 lat, kiedy pójdziecie, dostaniecie nagrodę, to wie bracia co? Do dzisiejszego dnia to królestwo było nieskompletowane. Kto by chciał czekać 1000 lat? Kilka dni po śmierci naszego Pana czekali, wreszcie ja idę do swojego zawodu, idę dalej ryby łapać. Więc ci cały Kościół, przez cały wiek Ewangelii, oni mieli tyle prawdy, że im wystarczyło, aby dokonać tego biegu i wyrobić sobie chrześcijański charakter. Czy oni wiedzieli coś o chronologii? Nikt nie wiedział o chronologii. Czy oni wiedzieli takie prawdy, jak my znamy dzisiaj, które Pan dał przez członka ladozejskiego kościoła, te wielkie prawdy parauzyjne, epifaniczne? Oni tego nie wiedzieli. W przypadku naszego Pana, on nie musiał biec do mety, ponieważ on był doskonałym człowiekiem. Lecz musiał walczyć dobry bój wiary, przezwyczajając różne trudności, pokusy, które pochodziły od świata, przeciwnika, i on skrystalizował swój charakter. Kiedy my patrzymy na naszego Pana, to on nie jest naszym wzorem, kiedy od niemowlęcia do 30 roku życia. O tym, o nim dużo nie wiemy. On był doskonałym człowiekiem. Ale Biblia nam mówi, że my mamy się wzorować na nim od 30 do 33 i pół roku, kiedy on jako nowe stworzenie, on walczył z przeciwnościami i krystalizował swój charakter. I kiedy przyszedł ostatnią chwilę na krzyżu, mówi, że wykonało się. On dokonał pracy. Jego ofiara została przyjęta. Więc on jest naszym przykładem w tym znaczeniu. Drodzy bracia i siostry, nie powinniśmy myśleć, że mamy czas jeszcze. Odkładać te sprawy. Ja dzisiaj to jutro przyjdzie. Bo jak Hiszpanie mówią, zamiast robić dzisiaj, to mañana, jutro. My musimy codziennie, drodzy bracia i siostry, pracować nad samym sobą. Nie możemy pracować nad braćmi, nie możemy korektować braci, powiedzieć im wszystkich ich złe czyny, ale myśmy są aniołami. Dlatego musimy stać wierni w naszym poświęceniu, w słowie, ażebyśmy nie utracili. Kiedy osiągniemy ten cel, apostoł Paweł mówi, stójcie. Znaczy, że utrzymywać to, co byśmy osiągli, żeby utrzymywać się w tym stanie i nie upuszczać albo się nie cofać. Więc Biblia nam mówi, że jest możliwość, że można utrzymać, wyrobić sobie chrześcijański charakter. Kiedy my patrzymy na wiek Ewangelii, na wiek tysiąclecia, to my już żyjemy ponad 100 i coś 40 lat od przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I niektórzy mówią tak, to jak można to zbawienie osiągnąć, jak już ponad 100 lat przeszło i nie będzie czasu na reformację charakterów w tysiącleciu. Drodzy bracia i siostry, jest dosyć czasu. My nie możemy mówić Bogu, kiedy ma co zrobić. My nie możemy powiedzieć Mu, kiedy ma rewolucję rozpocząć, kiedy ma anarchię rozpocząć. Na wszystko jest czas. Myśmy się poświęcili, drodzy bracia, do śmierci. Myśmy się nie poświęcili do żadnego specjalnego roku. I musimy robić wszystko jak najlepiej. Apostoł Paweł do Filipensów 3:14 mówi, że on miał jeden cel tylko. To wszystko. On dążył w jednym kierunku, ażeby właśnie rozwinąć ten chrześcijański charakter. My mamy napełniać nasze umysły tylko takimi zamiarami i nadziejami, które są dla nas obiecane. My nie możemy myśleć o boskiej naturze, kiedy nie jest czas na boską naturę. Ale musimy myśleć o tym, co Pan pokazał nam w obecnym czasie i do czego śpieszymy. I to, do czego śpieszymy, to jest bardzo wielka nagroda. My nie wyobrażamy sobie, co to znaczy życie wieczne. My nie wyobrażamy sobie, co jest doskonałe życie. My żyjemy od kolebki aż do śmierci w trudnościach, próbach, doświadczeniach, cierpieniach i tak dalej. Nikt nie wie, co to znaczy doskonałe życie. Młodzi ludzie, 20-30 lat, oni mają już kłopoty ze sercami. Stres, który jest w obecnym czasie, sprowadza te wszystkie choroby i doświadczenia na ludzi. Mamy napełniać nasze umysły tylko takimi dobrymi celami, które Bóg nam obiecuje. I Bóg dozwala w obecnym czasie na próbę i doświadczenia. Myśmy przez 40-50 lat, co było? Myśmy są epifanistami. My mamy prawdę. Nic nas nie zruszy. Pan pomyślał sobie, już czas jest, aby wypróbować. Bo jeżeli chodzimy do szkoły, to przy końcu roku mamy świadectwo. I na tym świadectwie jest tak. Albo piątki, albo czwórki, albo dwójki. I Pan wypróbował swój lud w obecnym czasie. Dał im tylko jedną datę. 1878, początek wyboru młodocianogodnych. 1881, wybór klasy młodocianogodnych. Ani jednego wersetu biblijnego nie było dane na powód, że taka klasa istniała. W pierwszym rzędzie nie ma dwóch wyborów w jednym czasie. Jak może Bóg wybierać i oferować nagrody dla dwóch różnych ludzi? Ja bym nigdy nie dostał. No bo jak jesteś brzydki, to nie dostaniesz. Ja nawet zniżki 50% nie mogę dostać, jak zakupy kupuję. Mówię, daj mi 50% zniżki na moją brzydkość. Mówi, się nie kwalifikuje. Więc tu właśnie widzimy, że Pan doświadcza swój lud. I co zrobił? Postawił płot i podzielił braci. Jedni po lewicy, to pójdą na wtórą śmierć, a drugich dał po prawicy, a teraz są tacy, którzy stoją na płocie. I już stoją na tym płocie ponad 10 lat. I co oni próbują? Oni próbują utrzymać równowagę na tym płocie. po 50 latach w prawdzie powinni rozróżnić, gdzie jest prawda i gdzie jest błąd. I apostoł Juda mówi bardzo dobry wers, 22. Każda Biblia ma inne określenie tego tekstu. W jednej Biblii, w katolickiej Biblii, ja lubię ten tekst, mówi tak. Miejcie miłosierdzie nad tymi, którzy się wahają. I ten tekst odnosi się wyłącznie do wielkiej kompanii. Ale on się odnosi również do innych z ludu Bożego. I mówi tak, żeby mieć miłosierdzie. Więc nie możemy potępiać tych braci, że nie mogą zająć stanowiska, albo zrobić w tę stronę, albo zrobić iść w tę stronę. Przyjdzie czas i dla nich, że Pan ich doświadczy, że muszą zrobić jakieś miejsce. I powinni słuchać Jozuego. Bo ja i dom mój będziemy służyli Panu. Nie możemy służyć wodzowi. Jeżeli jesteśmy fizycznie ślepi, to nie możemy stać przy lustrze, możemy stać przy lustrze 24 godzin i nie zobaczymy naszej twarzy. Dlatego musimy mieć dobry, symboliczny wzrok. Musimy badać Słowo Boże. I odnośnie charakterów, mamy tyle teraźniejszych prawd, które każda teraźniejsza prawda prawie opisuje tylko jedną zaletę charakteru albo łaski Bożej. I mamy tak dużo materiału do tego, naszego zbudowania. Brat Jansson prawie od 1911 do 16 roku na konwencjach, na wszystkich konwencjach dawał tylko artykuły odnośnie wyrobienia sobie chrześcijańskiego charakteru. I jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu, że mamy dostęp do tego i że później były przedrukowane w teraźniejszych prawdach i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, czy już jest czas? Okej, to już nie będziemy tego. Dlatego musimy ćwiczyć nasze fizyczne, nasze umysłowe oczy, ażebyśmy mogli rozciągnąć i widzieć nasze słabości, nie patrzeć na słabości innych braci. Każdy walczy ze swoją naturą i tak dalej. Musimy walczyć o swój własny charakter i wyrobić sobie charakter na podobieństwo naszego umiego Zbawiciela Chrystusa, bo On właśnie dał nam przykład, jak to zrobić. I Biblia jest tym podręcznikiem, jak to zrobić. To jest podręcznik, tak w samochodzie kupujemy, mamy książkę, jak naprawiać, tak mamy Biblię, jak naprawiać samego siebie. Dlatego dziękuję za ten przywilej. Ja nie jestem żadnym mówcą, więc bardzo przepraszam. I życzę błogosławieństwa Bożego, ażebyśmy ewentualnie wszyscy otrzymali paszporty do Królestwa Bożego. Tego wam życzę z całego serca i sam pragnę.